Słuchasz polskiego programu SBS.
Witam Państwa w poniedziałek, 25 października i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Przełom w polityce klimatycznej, warunkowe poparcie obywateli. Przesłuchanie niezależnej komisji antykorupcyjnej w Nowej Południowej Walii trwa. Uczniowie w Nowej Południowej Walii wracają do szkół. Kolumbijskie służby ujęły najbardziej poszukiwanego przestępcę. W Irkucku obchody 6. Syberyjskiego Dnia Papieskiego. A oto szczegóły wydarzeń. Lider National Barnaby Jones powiedział, że jego partia zapewniła lepszą umowę dla obszaru regionalnej Australii, udzielając w ten sposób warunkowej zgody na wprowadzenie silnych postanowień w kwestii zmian klimatycznych. Po tygodniu wewnętrznych sporów posłowie Nationals ogłosili wczoraj późnym wieczorem, że udzielą poparcia dla rządowych zobowiązań w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Ale narodowcy nie ujawnią, jakie warunki postawili rządowi i nie potwierdzą, czy poprosili o dodatkowe stanowisko w gabinecie. Wicepremier Barnaby Jones powiedział, że narodowcy zapewnili, iż regionalna Australia nie pozostanie w tyle w formułowaniu polityki klimatycznej.
We are making sure that as we go forward, that
zapewniamy i upewniamy się, że wraz z postępem mieszkańcy regionalnej Australii są w lepszej sytuacji niż obecne warunki i proces, które zostały nam pierwotnie przedstawione. Popieramy postęp w tym procesie, który zmierzałby w kierunku osiągnięcia celu w zakresie emisji do 2050 roku. Oczywiście zależy to od tego, co zobaczymy w propozycji dla gabinetu, odzwierciedlającej rozmowy i porozumienia między mną a premierem. Premier Scott Morrison z zadowoleniem przyjął poparcie Partii Narodowej w kwestii zerowej emisji netto do 2050 roku. Zgłoszenie Nationals trafi do gabinetu w tym tygodniu, a ostateczne zatwierdzenie złoży Scott Morrison w formie formalnego zobowiązania w Glasgow na kluczowym szczycie klimatycznym ONZ COP26, który odbędzie się pod koniec tego tygodnia. Przesłuchanie niezależnej komisji antykorupcyjnej w Nowej Południowej Walii trwa nadal w sprawie dotacji rządowych związanych z byłym posłem Darrellem Maguirem. Drugi tydzień śledztwa rozpoczyna się od wystąpienia byłego wicepremiera Johna Barillaro. Darrell Maguire pojawi się w środę, a była premier Gladys Berejiklian wystąpi pod koniec tygodnia. Uczniowie szkół w Nowej Południowej Walii w klasach od 2 do 11 wrócili dzisiaj do klasy po raz pierwszy od miesięcy. Tymczasem 9 szkół zostało zamkniętych z powodu szczegółowego sprzątania po uzyskaniu pozytywnych przypadków COVID-19. Niektórzy uczniowie spędzili tylko tydzień w szkole. Premier Dominic Perrottet zapowiedział, że możemy się spodziewać więcej ognisk zakażeń na COVID-19. There'll be challenges along the way. We know that. We've had a number of schools closed. Po drodze będą wyzwania, wiemy o tym. Mieliśmy wiele szkół zamkniętych. Jedyną opcją jest zamknięcie wszystkich szkół. Nie chcemy tego zrobić. Potrzebujemy, aby nasze dzieci ponownie zaczęły się uczyć. Potrzebujemy, aby nasze dzieci spotykały się z innymi dziećmi. W Nowej Południowej Walii odnotowano 294 nowe lokalnie nabyte przypadki zakażenia koronawirusem i 4 kolejne zgony w ciągu ostatnich 24 godzin. W szpitalu są 474 osoby, z których 116 jest na oddziale intensywnej terapii. Obecnie w New South Wales 93% osób w wieku powyżej 16 lat otrzymało jedną dawkę szczepionki, a 84,8% miało już 2 dawki. Premier Nowej Południowej Walii Dominic Perrottet określił, że czekają nas nowe wyzwania.
I particularly want to thank the teachers today right across our state.
Pragnę szczególnie podziękować nauczycielom w całym naszym stanie. Wskaźnik szczepień był wysoki. Ponad 95% nauczycieli zostało zaszczepionych, co zapewniło nam bezpieczne otwarcie szkół. I wiem, że dla wielu rodziców i dzieci w całym stanie jest to dzień pełen emocji, ale też wielu czuje się niepewnie. Po drodze mogą pojawić się różne wyzwania. Ale z punktu widzenia rządu jest to niezwykle ważne, aby dzieci wróciły do szkół tak szybko, jak to jest możliwe i tak bezpiecznie, jak to jest możliwe. Wiktoria odnotowała 1461 nowych przypadków COVID-19 i 7 zgonów. Niezaszczepieni mieszkańcy zostali ostrzeżeni, że nie będą mieli wstępu do niektórych miejsc do 2023 roku. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dzisiaj obecność 25 tysięcy aktywnych przypadków w Wiktorii. W szpitalu są 802 osoby, 152 na intensywnej terapii, a 92 osoby są podłączone do respiratorów. W wyniku obecnej epidemii w stanie Wiktoria dotychczas zmarło 230 osób. W niedzielę w państwowych klinikach przeprowadzono 56 905 testów i podano 27 859 dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Około 74% mieszkańców Wiktorii w wieku powyżej 16 lat jest teraz w pełni zaszczepionych. Rząd wiktoriański ogłosił, że prawie wszystkie restrykcje związane z COVID-19 zostaną zniesione w przyszłym miesiącu, kiedy 90% populacji w wieku powyżej 12 lat zostanie w pełni zaszczepionych. W Polsce w minionej dobie potwierdzono 4728 przypadków koronawirusa, podaje Ministerstwo Zdrowia. Przed tygodniem odnotowano 2523 zakażenia. Wczoraj zmarło 13 osób, z czego 6 wyłącznie z powodu COVID-19. Wyzdrowiało 2810 osób. Minionej doby wykonano prawie 33,8 tysięcy testów na koronawirusa. Najwięcej przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Przechodzimy do wiadomości ze świata. Zmieniają się zasady przybywania do Anglii. Zamiast droższych testów PCR, po przybyciu można teraz zrobić test kasetkowy. Trzeba być jednak zaszczepionym.
Po przybyciu na przykład z Polski, najpóźniej w drugim dniu, musimy się przetestować. To się nie zmienia. Zmienia się za to rodzaj testu. Testy kasetkowe, lateral flow tests, są tańsze, a rezultat dostaniemy zwykle niemal od razu. Trzeba je zarezerwować przed wyruszeniem do Anglii i pokazać dowód zakupu na promie czy w samolocie. A zdjęcie rezultatu należy przesłać służbom sanitarnym. Jeżeli nie zastosujemy się do zasad, grozi nam kara 1000 funtów. Ale uwaga, z ułatwień skorzystają tylko ci, którzy są w pełni zaszczepieni. Bez szczepionki nadal obowiązują kwarantanna i 2 testy PCR. Wszystko to dotyczy na razie Anglii. Walia ma zmienić reguły w przyszłym tygodniu. Rządy Szkocji i Irlandii Północnej nadal się zastanawiają. Adam Dąbrowski.
Kolumbijskie służby ujęły najbardziej poszukiwanego przestępcę w kraju. Dairo Antonio Usuga, znany pod pseudonimem Otoniel, lider kartelu Clan del Golfo, został zatrzymany podczas wspólnej operacji wojska i policji w mieście Uraba na północy Kolumbii. 50-letni Otoniel, który jest odpowiedzialny za morderstwa, wymuszenia i handel narkotykami, był poszukiwany od 10 lat. Sukces operacji o kryptominie Osiris ogłosił podczas konferencji prasowej prezydent Kolumbii, Iván Duque, który powiedział, że zatrzymanie przestępcy jest największym ciosem zadanym narkobiznesowi od zabicia Pablo Escobara w latach 90. oraz najbardziej znaczącym sukcesem w wojnie z kartelami w XXI wieku. Otoniel był przemytnikiem, którego bano się najbardziej na całym świecie. Zabójca policjantów, żołnierzy i autorytetów społecznych, który rekrutował do swojego kartelu młodzież i dzieci. Nie zatrudniał ich jedynie w narkobiznesie, ale zasłynął również z ich seksualnego wykorzystania. Clan del Golfo Otoniela jest dziś największą grupą zbrojną na terenie całego kraju. W związku z przemytem narkotyków do Stanów Zjednoczonych, amerykański urząd do spraw walki z narkotykami oferował 5 milionów dolarów za jego ujęcie. Wojciech Ilnicki z Solidarności w kopalni Turów powiedział, że głos manifestantów w obronie kopalni przebił się w Europie. W piątek związkowcy protestowali w Luksemburgu przeciwko zamknięciu Turowa. Wojciech Ilnicki powiedział, że po demonstracji gesty poparcia dla Solidarności płyną z całego kontynentu. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek Czech nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów do czasu ostatecznego wyroku w tej sprawie. Według strony czeskiej kopalnia w Turowie ma negatywny wpływ na życie mieszkańców graniczących z Polską regionów. Polski rząd poinformował wówczas, że kopalnia nadal będzie pracowała. W Władze tłumaczyły to koniecznością ochrony miejsc prac i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla Polski. Polscy ministrowie rozpoczęli równocześnie negocjacje ze stroną czeską. 20 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił jednak, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej dziennie 500 tysięcy euro kary za niewdrożenie środków tymczasowych. Na polskim honorowym cmentarzu wojskowym w Bredzie w Holandii oddano cześć polskim wyzwolicielom miasta z października 1944 roku. 77 lat temu polscy pancerniacy z pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka zmusili Niemców do opuszczenia miasta, unikając walk ulicznych oraz oszczędzając życie ludności cywilnej. Jak napisał w liście skierowanym do uczestników uroczystości wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Breda stała się symbolem polskiego poświęcenia, a wielu Polaków znalazło tu swój dom. List odczytał ambasador RP w Królestwie Zjednoczonym i Niderlandów Marcin Czepelak.
Zostały napisane plakaty na terenie miasta: dziękujemy wam, Polacy. I te kartki do dnia dzisiejszego są takim drobnym symbolem celebrowania daty wyzwolenia miasta Bredy przez pierwszą dywizję pancerną generała Maczka. Zapraszam do centrum miasta, można sobie to obejrzeć. Bardzo efektowne. Obchody w Bredzie są bardzo mocno celebrowane przez Holendrów.
Przedstawiciele miejscowej Polonii oraz polscy dyplomaci uczestniczyli w Irkucku w obchodach 6. Syberyjskiego Dnia Papieskiego. Głównym ich akcentem była msza święta w miejscowej katedrze. Ksiądz Włodzimierz Siek podczas mszy wspominał nauczanie świętego Jana Pawła II. Duchowny zwracał szczególną uwagę na misyjny charakter pontyfikatu i mówił o miłości mieszkańców Syberii do papieża Polaka.
Staramy się kontynuować to dzieło Ojca Świętego. Ono się nie zakończyło. Staramy się też przybliżać sylwetkę świętego Jana Pawła II naszym parafianom. I rzeczywiście dla nich jest to człowiek wielki i ważny.
W wieku 70 lat zmarł aktor Krzysztof Kiersznowski. O śmierci artysty poinformował na Facebooku Tomasz Mędrzak, dyrektor artystyczny Teatru TM. W rozmowie z informacyjną agencją radiową zmarłego aktora wspominała Małgorzata Korzuchowska, która poznała go na planie filmu Juliusza Machulskiego Killer.
Pamiętam, jaką atencją darzył go Juliusz Machulski, bo on był takim aktorem, żeby go nie urazić, naturszczykiem. On miał taki rodzaj prawdy, które się rzadko zdarza aktorom w ogóle, takim zawodowym. Był wyjątkowy, miał nieprawdopodobną fizis. Był komediowy, on był taki niezwykle inteligentny w tej swojej grze. No taki był po prostu nie do podrobienia.
Małgorzata Korzuchowska dodała, że polska kinematografia straciła kolejnego wybitnego aktora i wspaniałego człowieka. Krzysztof Kiersznowski grał w wielu filmach komediowych, m.in. w Wabank i Killerze Juliusza Machulskiego oraz w Statystach Michała Kwiecińskiego. Za rolę ojca Tereski w dramacie Roberta Glińskiego Cześć Tereska otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orła 2002. Widzom telewizyjnym był m.in. znany z seriali Barwy Szczęścia i Blondynka. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 26 października. Sydney 22 stopnie, słońce, Melbourne 22 stopnie, też słonecznie, Canberra 20 stopni, słońce, Brisbane 27 stopni i wyładowanie atmosferyczne, Adelaida 29 stopni i słonecznie, Perth 17 stopni i opady deszczu, Darwin 34 stopnie i wyładowanie atmosferyczne, Hobart 15 stopni i miejscami słońce, a w Warszawie 12 stopni i zachmurzenie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymienialny na 75 centów amerykańskich i 2,95 zł. I tą wiadomością żegnam się z Państwem, życząc miłego popołudnia. Przegląd najważniejszych wydarzeń na podstawie materiałów z SBS Newsroom i Informacyjnej Agencji Radiowej przygotowała Joanna Borkowska-Surucić.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.